Okej, kochani. Uśmiechnijcie się. Bóg jest dobry. I wszystko możesz w tym, który cię umacnia, więc pod maską nie widać. Proszę? Oczy się śmieją, tak. Oczy się śmieją. Wszystko wraz oddaję chwałę Bogu. Kochani, dzisiaj chciałem się podzielić takim słowem. Myślę, że jestem przekonany nawet, że naprawdę na czasie. Chciałem mówić o takich doświadczeniach w procesie wzrostu wierzącego. O trudnościach, przez które przechodzimy. I co w tych trudnościach Bóg chce nam pokazać? W pierwszym liście do Tesaloniczan jest opisana cała praca misyjna Pawła, jego zespołu. Jeździł do Tesalonice, do Tesaloniki, głosił im zbawienie. W 11 wersecie 2 rozdziału pisze tak: wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Mówi tutaj też o tym, że to nie było tylko słowo budujące ich wiarę, pokazujące im zbawienie, jakie mają w Jezusie Chrystusie, ale to też był proces, w którym oni byli szkoleni, wychowywani, karceni przez Pawła, przez apostoła, który mówił o pewnych rzeczach, które zauważył i widział w ich życiu, w ich kościele. Ale jak ojciec swoje dzieci, napominam i zachęcam. To nie było karcenie sensu stricte dyktatury, ale to były rzeczy, o których mówił do Kościoła z pozycji ojca, który kocha swoje dzieci. Siedemnasty i dwudziesty werset. Mówi tak dalej. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć oblicze wasze. Czyli mieli wyjazdy misyjne do Tesaloniki. I to pragnienie cały czas było w ich sercach. Osiemnasty werset mówi tak. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nas szatan. Czyli mieli pragnienie pojechać do tego kościoła, ale nie mogli, dlatego że były przeciwności stawiane przed nimi, że nie mogli tego zrealizować. Mówi dalej tak, umacniając ich w tym, że są dla niego kościołem, który ukochał. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Myślę, że każdy, kiedy wykonuje swoją pracę, w tym momencie apostoł Paweł i jego zespół radowali się tym dobrem, które widzieli w kościele w Tesalonice. Jeżeli robimy coś, to jeżeli coś nam wychodzi i są tego dobre owoce, to przynosi radość do naszego życia. Z tego radował się Paweł. Ale mówi dalej tak. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, czyli ten proces trwał, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Wiecie, jeżeli widzimy trud w miejscu, w które siejemy, czy w życie, które siejemy, poświęcamy coś dla tej drugiej osoby, czy tutaj w tym wypadku dla Kościoła, to kiedy widzimy ten trud, to przynosi nam też takie zatroskanie. Dlatego Paweł, kiedy widział, że sam nie mógł pojechać, wysłał tam Tymoteusza, aby o tym im powiedział. Przeznaczeni jesteśmy do ucisków. A więc celem wysłania Tymoteusza było umocnienie Kościoła w Tesalonice, w ich uciskach. Takie jest nasze przeznaczenie. Czyli wręcz zapowiedział, że to, co się dzieje w naszym życiu, będzie się działo też i w waszym kościele, w waszym życiu osobistym. Uciski przyjdą, one będą. Werset 4. Albowiem gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani. Co też się stało, jak wiecie. A więc było to zapowiadane, urzeczywistniło się. To nie było przekleństwo, to była zapowiedź tego, co ma się wydarzyć i co się wydarzy, czy wydarzyło. Więc jeszcze 5. werset. Dlatego ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby dowiedzieć się o waszej wierze, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Kiedy robimy te rzeczy, dobre rzeczy dla Kościoła, czy w życiu innej osoby, jakkolwiek, zawsze jest ten moment, kiedy stajemy i sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze wykonane, czy wszystko dobrze idzie, czy to, co mówiłeś, jest realizowane, czy nie. Apostoł głosił Słowo Boże, mówił o Bożej woli dla Kościoła, ale też pokazuje tutaj, że jest takie miejsce, w której diabeł mógłby zwieść Kościół, by się to nie urzeczywistniło. Więc po to Tymoteusz pojechał, by to zobaczyć. Czy nie zwiódł was kusiciel? A więc Bóg też ma ten zwyczaj, już przejdę do sedna, że w tych trudnych sytuacjach, w których stajemy, które przechodzimy, często one są tymi bolesnymi doświadczeniami, że w tym czasie Bóg daje wzrost. Daje wzrost indywidualnie osobie, ale daje też wzrost Kościołowi. A więc nawet te trudne rzeczy, a może powiem szczególnie te trudne rzeczy, przez które przechodzimy indywidualnie i jako Kościół, sprawiają, że przychodzi wzrost. Trudne rzeczy, aby nas przygotować. Do czego? Aby nas przygotować do tego, do czego Bóg nas przeznaczył. Osobiście, ale też jako Kościół. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli my osobiście w naszym życiu, jako Kościół, nie zrozumiemy tego, że potrzebne są trudne chwile, prawda, Adaś? Potrzebne są trudne chwile w naszym osobistym życiu i w Kościele, to możemy nie wypełnić Bożej woli. Możemy zostać zwiedzeni. Możemy źle odebrać to, co jest tak czy inaczej przygotowane przez Boga dla nas i w naszym życiu. I możemy mieć problemy. Nie musimy, ale możemy mieć problemy w naszym życiu, ale też i w życiu Kościoła. Tak przy okazji, to jest też, zobaczcie, ten moment, w którym Bóg dał wzrost Tymoteuszowi. Bo wiecie, myślę, że wielu z nas gdzieś już służyło na zewnątrz, przy jakiejś okazji i byliśmy w takim zespole, ale zawsze ktoś był przywódcą, tak? No, na przykład pastor Bolesław bierze zespół, jedziemy na Ukrainę, tak? Byliśmy nieraz. Ale to pastor Bolesław jest tym pierwszym, tak? Do którego Bóg mówi, którego Duch Święty prowadzi, a my tak tylko jesteśmy do pomocy. Ale naraz Tymoteusz jedzie sam. zobaczcie, to jest też trudny moment dla niego. Ja jestem dzisiaj w takich dniach, bo to pastor był pierwszy, a dzisiaj Bóg postawił mnie jako pierwszego, więc wszystko spadło na mnie. Czy jest łatwe? Nie jest łatwe. Dla Tymoteusza to też nie było łatwe, ale nie ma innej drogi wzrostu dla mojego życia i powołania. Tak jak nie było to innej drogi w życiu Tymoteusza, bo Tymoteusz stał się apostołem. Też jeździł na misję, tu zaczął. Więc każdy z nas jest w takim miejscu, w którym stajemy. To jest trudne miejsce, ale które nas prowadzi do wzrostu. Ale to jest też czas szkolenia. Chciałem powiedzieć o takich dwóch sytuacjach, w której był szkolony ten wielki apostoł Piotr. Skała. Ten najmocniejszy z najmocniejszych. Ten heros na łodzi, który wyciągał największą sieć sam po prostu, a inni musieli to robić w kilka osób, tak? Więc był potężnym człowiekiem też. Ale może tak. Wielu chrześcijan, nie mówię wszyscy, źle interpretuje to, co dzieje się w ich życiu. Źle interpretuje to, co dzieje się w ich życiu. A jeżeli źle interpretuje, to obierają złą drogę wyjścia z tego miejsca albo złą drogę przejścia, albo w ogóle nie chcą przejść przez tą drogę. Więc wiedza i świadomość tego, tej prawidłowej interpretacji ucisków, tych trudności sprawia, że możemy pójść dobrą drogę, wiedza. Ale oni też błędnie interpretują i nie rozumieją też, jak Bóg ich wychowuje. Bo to, że Bóg nas wychowuje, to myślę, że wszyscy wiemy i się z tym zgadzamy. Amen. A wychowanie nie zawsze jest przyjemne i łatwe, niekiedy boli, jest trudne. Niektórzy ludzie na przykład przestają przychodzić do kościoła albo giną naraz w kościele, naraz ich nie ma i później się okazuje na przykład, że dostali korektę od pastora albo jakąś uwagę od lidera służby, czy kogoś w grupie, czy ktoś coś powiedział na ich temat i to ich zabolało i po prostu zniknęli. Dlaczego? Bo nie rozumieją Bożego wychowania, Bożej korekty. A jeżeli już nawet to była korekta wobec innych publicznie, no to już nie wracają więcej. Czy słusznie? Zaraz zobaczymy. Nie rozumieją wychowania Biblii. Ale korekta jest konieczna, abyśmy stali się podobnymi do Chrystusa. Napominali i zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Jeżeli jesteśmy powołani do królestwa i chwały Jezusa, to będziemy korygowani, napominani, zachęcali, zaklinali. To jest ten proces, to jest ta droga. Ewangelia Marka 8:31-33. Otwórzcie sobie, sprawdźcie, czy to jest w waszych Bibliach. Marek 8 rozdział. To jest sytuacja, gdzie Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. I od 31 wersetu czytamy tak. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć. Musi być odrzucony przed starszych, arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po 3 dniach zmartwychwstać. Wszystko to wiemy. Jezus mówił to apostołom. I mówił o tym otwarcie, jest napisane. Ale co się dzieje w całej tej sytuacji? Naraz ten mocny Piotr, ten heros, napisane jest, wziął go na stronę i począł go upominać. Co się dzieje dalej? Co zrobił Jezus? Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich, czyli nie było to w tym zaciszu, gdzieś tam za węgłem, że Jezus powiedział, Piotrusiu, słuchaj, nie możesz tak czy tak. Zrobił coś wręcz odwrotnego. Odwrócił się do uczniów i w obliczu, w ich obecności jakby, powiedział, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Jak musiał się czuć Piotr, kiedy przy świadkach został tak, można powiedzieć, poniżony przez Jezusa? Idź precz ode mnie, szatanie. Ten najmocniejszy, ten, który był pierwszy, naraz dostał taką reprymendę od samego Jezusa. To było niesamowite. Zgromił Piotra, jest napisane, przy innych uczniach. To jest trochę więcej niż zwrócenie uwagi. Zgadzamy się z tym? To jest nawet dużo więcej niż tylko zwrócenie uwagi Piotrowi. Komukolwiek, ktokolwiek by miał to usłyszeć. Sięgnąłem do konkordancji Stronga i to jest to greckie słowo epitimao. Słuchajcie, co ono znaczy? Nałożyć karę. Ukarać, zarzucić coś komuś, krytykować, ganić. A więc w tym znaczeniu to słowo było wypowiedziane i wszyscy obecni w tym miejscu wiedzieli, o co chodzi i co zrobił Jezus. Myślę, że wszystkich zelektryzowało to i postawiło na baczność. Ale to był i jest proces wychowania dla Piotra. Marek 14:20. Druga sytuacja z tym samym apostołem. Źle chyba to wpisałem, ale myślę, że historię znamy. To jest Mateusz, przepraszam bardzo, dlatego wrócę, nie Marek. Mateusz 14:28. To jest znowu sytuacja, w której Piotr, nie wiem, co nim motywowało i co nim kierowało, ale myślę, że tak czy inaczej Bóg wyciągnął z tego dobro dla nas wszystkich. To była sytuacja, kiedy Jezus chodził po morzu i łódź, w której byli apostołowie, była miotana przez fale. Już byli daleko w morzu. Jezus do nich w 27 wersecie mówi, się wystraszyli, zobaczyli go. Powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. I 28 werset, ten Piotr mówi tak, to nie nasz Piotr, apostoł. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A więc szedł po wodzie, zrobił coś, czego jeszcze nikt nie zrobił do tego momentu. I uczniowie są tego świadkami. Idzie, był z nimi w łodzi, więc byli razem, idzie. I naraz spada do wody, ale Jezus podaje mu rękę, wyciąga go i mówi do niego tak. O mało wierny, czemu zwątpiłeś? Ten pierwszy Piotr, on to słyszy i słyszą wszystko to jego bracia w Chrystusie, pozostali uczniowie. Czy to było miłe i budujące? O mało wierny, czemu zwątpiłeś? Myślę, że to nie było znowu takie powiedziane, o czemu zwątpiłeś? Słuchaj, nie, weź się do kupy. Czemu zwątpiłeś, małowierny? Tak ci dobrze szło. Czemu? Myślę, że to było powiedziane też głośno, bo burza była duża. Wiatr wiał, szumiały fale. To było drugie doświadczenie. To było coś bardzo mocnego, ale to musiało go dotknąć w środku. To musiało go zranić. Zgadzacie się z tym? Zawsze dotykają nas z rzeczy, które są powiedziane do nas w takiej korekcie w obecności innych. Po prostu tak jesteśmy skonstruowani. Zawsze nas to boli, zawsze nas to dotyka w mniejszym czy w większym stopniu. Możemy się do tego przyznać, a możemy się do tego nie przyznawać. Możemy ubrać maskę, uśmiechnąć się, ale tak czy inaczej to dotyka naszego serca, to dotyka nas. Ale to jest właśnie proces wzrostu. To jest właśnie proces wychowania. To jest właśnie proces umierania dla samego siebie. O małowierny. Więc dla Piotra była to trudna lekcja, ale przeszedł ją. Już nie będę rozwijał, bo były też inne, tak? Kiedy się zaparł Jezusa w ogrodzie i tak dalej, czy tam na placu, tak? Zapowiedział to, że się nie zawsze go... No, wszyscy uczniowie to mówili, ale na Piotrze się zebrało znowu. Bo stało się to. Ale co zrobił? Kiedy wyszedł, zapłakał, pokutował po prostu, zobaczył. I wziął znowu lekcję. Zobaczmy teraz na korektę Kościoła. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Wszyscy znamy te historie, na pewno tak, ale chcę, żebyśmy zobaczyli w pewnym kontekście dzisiaj te rzeczy. Jak wiemy, Kościół powstał po chrzcie w Duchu Świętym. Wszyscy byli gorliwi, żarliwi. Dzielili się wszystkim, co tylko mieli, ale nie wszyscy robili to szczerze. Dlatego, że pewnego dnia przyszli do kościoła przed oblicze apostołów Ananiasz i Safira. Ale ten mąż, zawiedzą żony, zachował dla siebie część pieniędzy, czytamy w 5 rozdziale, w 2 wersecie. Ale Piotr rzekł do niego: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czy póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do swego serca? Dopuścił do swojego serca. Kochani, jeżeli przychodzi nam zła myśl, to jeszcze to nie jest grzech. Ale jeżeli tą myśl wpuścimy do naszego serca i według tego postępujemy, to już jest troszeczkę więcej. To już wchodzimy w sferę grzechu i w to miejsce, które nie podoba się Bogu. Czemu żeś dopuścił do swojego serca? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. I co się wydarzyło? Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł, wyzionął ducha, czyli co? Zmarł. Świadkowie mogli powiedzieć: Piotr zabił Ananiasza. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Dalej czytamy: młodzi zaś wstali, owinęli go, wynieśli, pogrzebali, a po upływie około 3 godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało, i odezwał się do niej Piotr: powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? A ona rzekła: tak jest, za taką. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u jego stóp druga ofiara. Wyobrażacie sobie? No cofnijmy się do tej historii i tak stańmy w takim realu. Pierwszy Kościół. I wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli, pogrzebali obok jej męża. 11 werset mówi o skutkach tego dla Kościoła i lekcji. I wyniku tego. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. To już nie była zabawa. To już było coś naprawdę potężnego i bardzo mocnego. To była korekta, którą Bóg dał do Kościoła w pierwszych dniach istnienia Kościoła. Bardzo mocne zdarzenia, ale były. W pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, nie będę tego rozgrzebywał, że tak powiem, w szczegółach, żeby zdążyć dzisiaj. Mam jeszcze parę rzeczy ważnych do powiedzenia. Ale tam jest opisana korekta, która była kierowana do Kościoła przy spożywaniu wieczerzy pańskiej, tym niegodnym spożywaniu wieczerzy pańskiej. Dlatego, że niektórzy z wierzących wtedy w Kościele przychodziliby spożyć tylko swój posiłek, napić się, napisane, że niektórzy byli pijani i tak dalej, ale ci, którzy nie mieli nic do jedzenia, byli zaniedbywani. Więc apostoł zwraca im uwagę, że myślicie tylko o sobie samych, zaniedbujecie braci. Nie myślicie o braciach, myślicie tylko o samych sobie. I napisane tam jest, że to spowodowało, że niektórzy chorowali i napisane jest też, że niektórzy umarli. Dlatego, że to stało się zasadą w Kościele. I to jakby koryguje, mówiąc to, koryguje Kościół do tego miejsca, by zaczął robić to, do czego jest powołany. W pierwszej kolejności kochać Boga, a w drugiej kochać ludzi. Nie kochali ludzi. A jeżeli nie kochali ludzi, to nie kochali samego Boga. A więc korekta do Kościoła. Nawet choroba i śmierć. Dlaczego? Bo to był grzech. A więc było ostrzeżenie, był grzech, a później były skutki grzechu, konsekwencje. Jezus nauczał o spożywaniu Jego ciała i krwi w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale. To jest też taka jedna rzecz, na którą chciałem dzisiaj zwrócić uwagę. Kiedy o tym mówił, Ewangelia Jana 6, rozdział 32, 66 do 68, 9. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już Nim nie chodziło. Jezus mówił o tym, że będziecie spożywać, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Niektórzy nie mogli tego zrozumieć. To nie mieściło się w ich rozumieniu, teologii, pojęciu. I napisane jest tutaj, że z Nim nie chodziło, więc odeszło. Uczniowie. Wtedy Jezus rzekł do 12 i czy wy chcecie odejść? Zobaczcie, mówi do tych najbliższych uczniów, do 12. Czy wy też chcecie odejść? Jak myślicie, gdyby kilku z nich, albo choćby jeden powiedział, ja odchodzę. Jezus powiedział, nie, ty jesteś w 12, słuchaj, ty jesteś w tym zespole najważniejszym. To nie, zostań. Tak? Czy powiedział, masz wolną wolę? Możesz odejść. I wtedy ten Piotr nie zawsze robił głupie rzeczy. Mówi tak, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Więc w naszym życiu nie wydarzają się tylko złe chwile i decyzje. Są też te dobre i radosne. Ale to znowu jest proces szkolenia. Myślę, że Piotrowi potrzebny był taki moment. Nie wiem, czy Jezus go poklepał po plecach, powiedział, Piotr, naprawdę spisałeś się na medal, to super. Ale myślę, że w swoim duchu i w swoim sercu odebrał i został umocniony. Tak. Może powiedział sobie, no udało mi się znowu. Jezus nie szuka ilości uczniów. Jezus szuka jakości uczniów. Tych w pełni oddanych dla Niego. tych w pełni posłusznych Słowu Bożemu, tych w pełni gotowych pójść za Duchem Świętym, cokolwiek będzie kazał robić. Posłuszeństwo jest ważniejsze od ofiary. Ale to jest właśnie trening. I w naszym kościele było wielu namaszczonych ludzi, niewiast, braci, siostr. Wiecie, już mamy ponad 25 lat. Ale odeszli niekiedy naprawdę z bardzo błahych powodów. Bardzo błahych. Czy to było Bożą wolą? Nie. Oni nie rozumieli procesu uczniostwa, procesu szkolenia, procesu wychowania. Byli gdzieś na początku. Nie załapali tych rzeczy. Ale to jest właśnie, można powiedzieć, trening, który Bóg daje nam wszystkim. Jeżeli Bóg ma naprawdę wielkie rzeczy dla ciebie, to doświadczysz niesprawiedliwości i wielkich trudów. No, niech to nie będzie prorocze, ale też w Kościele. W Kościele. Bo Bóg nie będzie wierzących wychowywał poza Kościołem. Chociaż użyje, jest napisane, że diabła może użyć i użył diabła do swoich celów, tak? Bóg będzie wychowywał nas w Kościele, w relacjach pomiędzy nami. Po co? Abyśmy się nauczyli wziąć swój krzyż. Swój. Każdy musi wziąć swój krzyż. A krzyż nie jest sprawiedliwy. Zgadzamy się z tym? Ale jest. Jeszcze jedną historię. Tu się dłużej troszeczkę zatrzymam. Ale nie na tyle, żeby przekroczyć mój ustalony czas. Chociaż dzisiaj nie włączyłem sobie zegara. Pierwsza Mojżeszowa. 45 rozdział. Nie będę czytał całej historii. Wiecie, kiedy przygotowywałem się do tego słowa, przyszedł mój wnuczek, usiadł i chwilkę zaczęliśmy rozmawiać. Mówi, dziadzio, co robisz? A ja mówię, wiesz co, przygotowuję słowo na niedzielę, będę mówił o Józefie. Między innymi, tak? O tym Józefie, co miał ten taki płaszcz długi z takimi rękawami. Ja mówię, tak, to ten Józef, który tam później sen jakiś tłumaczył faraonowi. Ja mówię, tak. Czy to ten Józef, który tam gdzieś w studni był? Tak. Wiecie, byłem zaszokowany. Mówię, wow. Wiecie, to mówienie tych bajek w cudzysłowie albo szkółki nasze niedzielne naprawdę sieją w nasze dzieci fundament Słowa Bożego i zrozumienie. Na tyle, na ile potrafią przyjąć. Ja mówię, tak, o tym Józefie. I wiemy, że Józef był najmłodszym synem. No później mu się urodził jeszcze brat, ale miał kilku chłopaków, braci starszych od siebie. No wiecie, jak to dzieci podzielił się kiedyś raz i drugi snem, który otrzymał od Boga. Ale był małym chłopakiem. Wiecie, w tamtych czasach było nie do pomyślenia, żeby starsi bracia kłaniali się młodszemu, a tym bardziej, jak było w drugim śnie, ojciec kłaniał się jednemu z dzieci. To było nie do pomyślenia. A taki sen właśnie otrzymał i taki przekazał swoim braciom. Więc bracia go znienawidzili. A dodatkową rzeczą w tej nienawiści było to, że ojciec kochał go najbardziej ze wszystkich braci. I oni byli zazdrośni. I kiedy ojciec powiedział kiedyś do niego, Józef, jedź tam, zobacz, co tam twoi bracia robią, jak tam pasą owce, czy wszystko jest w porządku i później przyjdziesz, zdasz mi relację. To co się wydarzyło? Jeszcze kiedy był daleko, bracia go zobaczyli, dogadali się ze sobą. Zabijemy go. I kiedy tylko przyszedł, zdarli z niego płaszcz, ale w końcu wrzucili go do studni, dlatego że jeden z braci wstawił się za nim. No i jechała karawana do Egiptu, sprzedali go. Tą szatę wzięli, przekazali ojcu i sfingowali całe zdarzenie tak, że ojciec był przekonany, Jakub, że jego syn został rozszarpany przez dzikie zwierzęta. I bardzo długo to przeżywał. Ale minęły lata. To było 13 lat, bo później się zatrzymam w 13 roku. Ale to była pewna historia. Króciutko ją powiem. Józef trafił, został sprzedany do domu Potifara i tam służył, ale błogosławieństwo, jakie było w tym wszystkim, co robi, sprawiło, że ten przekazał mu do zarządu cały dom. Ale stało się, że zapragnęła go jego żona Potifara i sfingowała całą historię tak, że upozorowała gwałt i za to został osadzony w więzieniu. Ale kiedy trafił do więzienia, tam też błogosławieństwo Boże go nie opuszczało. Bóg był z nim. I później trafił przez wytłumaczone sny faraonowi na dwór faraona i stał się premierem Egiptu. Zarządzał całym Egiptem, całym majątkiem, wszystkim. To była droga 13-letnia dla Józefa. 13 lat takich doświadczeń, trudnych doświadczeń. To nie były łatwe chwile. 13 lat. Czy to jest długo, czy krótko? Ja myślę, że to jest kupę czasu. 22 razy to jest 26. To jest tak jak dwa razy, tak jak połowa historii naszego Kościoła tutaj. Cofnijmy się wstecz. 13 lat. To jest naprawdę kawał czasu. Ale przyszedł głód, który był zapowiedziany przez Boga. I bracia przyszli po jedzenie do Egiptu, bo w Egipcie było jedzenie. Doszło do, już nie będę tu rozwijał całej tej historii, ale doszło do spotkania braci. Józef ich rozpoznał, bracia jego nie. 45 rozdział. Wtedy Józef nie mógł już się opanować wobec wszystkich, którzy stali wokół niego i zawołał, wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. A więc jest już historia, kiedy oni mieli raz dostali jedzenie i tak dalej, wrócili. No, już nie będę mówił o tym planie, który Józef tutaj zakroił wobec nich, żeby ściągnąć ich z powrotem. Ale drugi werset mówi tak. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór faraona. Jak myślicie, dlaczego Józef zapłakał? Czy dlatego, że wylała się cała gorycz 13 lat z jego serca i przy tym po prostu zrugał swoich braci? Nie. Potem rzekł Józef do braci swoich, posłuchajcie, w tym kontekście 13-letnich doświadczeń trudnych. Potem Józef rzekł do braci swoich, jam jest Józef, czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Przypomnieli sobie, jak się zaczęła ta historia, co zrobili wobec niego i pomyśleli sobie, no teraz koniec po nas. Józef zaś rzekł do braci swoich, 4 werset, zbliżcie się, proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł, jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. Co robi Józef? pociesza ich. Nie trapcie się. Dajcie spokój. Żeście mnie tu posłali. I co mówi dalej? Gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Wow. Wow. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. 7 werset. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Czyli co? Te wszystkie złe sytuacje, te wszystkie złe chwile, 13 lat doświadczeń, to diabeł czy Bóg? Halo? Czy wszystkie złe sytuacje i chwile w twoim życiu to diabeł? A może to Bóg? Józef to dostrzegł. I mówi, słuchajcie chłopaki, to jest plan Boży. Tak, wycierpiałem 13 lat, ale zobaczcie, wszyscy będziemy żyli. Cofnijmy się do 44 rozdziału. Jedna rzecz, którą Bóg mi pokazał i to mnie po prostu rozwaliło. 32 werset. To jest mowa o Judzie. Jezus jest z pokolenia Judy. Lew z pokolenia Judy. Juda mówi tak, zanim Józef przedstawił się swoim braciom, czy ujawnił się. Może przeczytam 27, dobrze, bo to będzie cały kontekst tego, co chcę powiedzieć. Od 27 wersetu. Wtedy rzekł sługa twój, ojciec mój, wtedy rzekł sługa twój, ojciec mój do nas, czyli ojciec mówi do synów, jak jechali do Egiptu. Wy wiecie, że 2 synów urodziła mi moja żona. Jeden odszedł ode mnie i musiałem sobie powiedzieć, z pewnością rozszarpał mi go dziki zwierz i dotąd go nie widziałem. A jeżeli zabierzecie i tego, a spotka go coś złego, wtedy doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia do grobu. Gdybym więc teraz przyszedł do sługi twego, ojca mojego, a nie byłoby z nim chłopca, chodzi o Beniamina, najmłodszego, z którego duszą jest związana dusza jego, to gdyby spostrzegł, że chłopca nie ma, umarłby. I tak sprawią słudzy twoi, że sługa twój, ojciec nasz, zejdzie osiwiały ze zmartwienia do grobu. Co chciał Józef? Zostawcie mi Beniamina, wracajcie. Te słowa mówił Juda i mówi dalej tak, bo sługa twój, posłuchajcie, bo sługa twój ręczył za chłopca ojcu swemu, mówiąc, jeśli nie przywiodę go do ciebie, wtedy do końca życia będę obciążony winą. Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa twój jako niewolnik pana mego. A chłopiec niechaj wróci z braćmi swymi, bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca. Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. Zobaczcie, Juda, te całe doświadczenie, czy myślicie, że przez tych 13 lat nic się nie działo w ich sercach, kiedy nie byli razem, kiedy byli razem, byli w kompanii, wiecie, zachęcali się, o, wszystko w porządku, ale kiedy się rozchodzili, każdy z nich w sercu miał dylemat, dlaczego żeśmy to zrobili, jak, co, po co, do czego to doprowadziło, nie było to sensu. A więc zobaczcie, jaki proces wychowania też w tych trudnych czasach dla nich i tutaj dla Judy nastąpił, że on zrobił coś proroczego. To jest zapowiedź tego, co się stało na krzyżu. Lew z pokolenia Judy, Jezus, oddał swoje życie za nas wszystkich, abyśmy my mogli żyć. Czy to nie jest cudowne? On wycierpiał krzyż po to, byśmy mogli żyć. Ale Juda tutaj był gotowy. Ja zostanę za niego. Zrób ze mną, co chcesz, będę niewolnikiem. ale nie chce już zranić serca Ojca. Jezus powiedział tak: Ojcze, zrobię wszystko, cokolwiek chcesz, choćby mnie to kosztowało cokolwiek, życie. Oddaję swoje życie sam, aby inni mogli żyć. A więc wracamy do Józefa, jakże wielkie objawienie otrzymał Józef. Bo te wszystkie rzeczy przygotował Bóg po to, aby uratować cały naród. Więc kiedy Bóg przeznaczył cię do wielkich rzeczy, to przeprowadzi cię przez wiele trudności, abyś mógł być odpowiednio wyćwiczony, wytrenowany, przygotowany, abyś to powołanie mógł wypełnić. Potrzebne jest. W sporcie wiedzą to wszyscy. Idziesz w góry, jak nie ćwiczyłeś, to daleko nie zajdziesz. Potrzebujemy tego. A więc nie zawsze to, co przypisujemy diabłu, jest jego zamierzeniem i planem. Zobaczcie jeszcze jeden werset. Księga Objawień, 2 rozdział, 10 werset. Posłuchajcie, co jest tu napisane. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Zobaczcie, nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. To jest czas przyszły. Czas przyszły jest zawsze niedokonanym. A więc coś, co przyjdzie nieuchronnie. Czy to diabeł? To Bóg mówi o czymś, co ma nastąpić. Że te rzeczy przyjdą do twojego życia. Abyśmy byli poddani próbie. Wszystkie moje trudne sytuacje w moim życiu, a było ich setki, dosłownie, dały mi wzrost w Chrystusie. Dały mi poznanie Jego dróg. Czy wiem i znam do końca Boga, Jego drogi? Nie, uczę się. Ale z każdej lekcji chcę wyciągnąć, zaczerpnąć tą mądrość, którą Bóg chce mi przekazać. Po co? Bym mógł być dobrze przygotowany do tego, do czego mnie powołał w moim życiu. Bym mógł to dobrze wypełnić. Bym nie zboczył gdzieś, albo nie był zwiedziony przez diabła. Po to jest to nam wszystkim potrzebne, indywidualnie, ale też i całemu Kościołowi. Jeżeli zrozumiemy jako Kościół te rzeczy, to nie będziemy bali się trudnych sytuacji i w tych trudnych sytuacjach staniemy z otwartym sercem, by przyjąć Bożą wolę, Bożą naukę, Bożą korektę, Boże prowadzenie. Józef płakał z miłości, a nie ze zranień. A więc Bóg planuje, aby cię poddać próbie. I w takich chwilach próby nie pytaj Boga dlaczego, ale pytasz i spytaj, co robisz we mnie teraz przez tą sytuację. Nad czym pracujesz? Myślę, że to jest bardzo ważne i kluczowe. Bo my z natury nie chcemy bólu i mówimy nie, nie chcę trudnych sytuacji, nie, nie chcę. Ale właśnie tylko, można powiedzieć, ta trudna sytuacja jest w stanie nauczyć cię w tym momencie tego, co Bóg chce cię nauczyć tu, teraz i dzisiaj. i nie ma innej drogi. I tak naprawdę, kiedy uciekamy przed trudnościami albo bronimy się, to mówimy Bogu nie. Śpiewaliśmy dzisiaj, wszystko mogę w Chrystusie. Wszystko, to znaczy wszystko. I przez tą próbę też przejdę z Chrystusem i w Chrystusie. Ucałował wszystkich braci swoich i płakał, obejmując ich. A więc widział Boga w tych wszystkich cierpieniach, które przechodził. A więc niech Bóg otworzy nasze serca, abyśmy widzieli to, co Bóg czyni w naszym życiu, w tych trudnych sytuacjach, które przechodzimy. I kiedy popatrzymy na te wszystkie trudne sytuacje w naszym życiu przez pryzmat tego, czego Bóg chce nas w tym nauczyć, to przejdziemy to w zupełnie inny sposób. Nie będzie tam miejsca na urazę, nie będzie tam miejsca na odrzucenie, na gniew, na złość, ale będzie to otwarcie na to: Panie, uczyń we mnie to, czego ja sam nie mogę zrobić. Niekiedy przez tyle lat, albo nawet przez całe życie, bo to towarzyszy mi od dzieciństwa, a już mam 10 lat dzisiaj i to ciągle jest. To teraz pytanie, dlaczego to jest? A może wezwanie Boga dzisiaj do ciebie: wejdź w tą trudną sytuację, poddaj się korekcie, poddaj się prowadzeniu, bądź posłuszny Słowu, a wszystko Bóg dalej poprowadzi ku zwycięstwu. To jest bardzo ważne. Wiele możemy nauczyć się z Biblii, z doświadczeń, tej Dolinie Łez. I te wszystkie historie biblijne są czymś dobrym. One uczą nas o zaufaniu we wszystkich sytuacjach, w jakich się znajdujemy. I jeżeli się w tym wszystkim znajdujemy i przechodzimy przez nie, to jedno jest pewne, że przez wszystkie Bóg nas przeprowadzi jako zwycięzców. Bo nikt i nic nie jest w stanie przeciwstawić się temu planowi, który Bóg ma dla twojego życia oprócz ciebie samego. Nikt. Dlaczego? Dlatego, że każdą złą sytuację Bóg obraca w dobrą. Z każdej złej sytuacji wyciąga to dobro dla ciebie, dla innych, dla Kościoła. Dlaczego? Bo Bóg ma kontrolę nad wszystkim. Bóg panuje nad wszystkim. A więc kiedy patrzymy wstecz na te wszystkie trudne rzeczy, powinniśmy być Bogu wdzięczni nawet za te bardzo trudne sytuacje, choć niekiedy tak do końca możemy ich nie rozumieć. Ale w końcu przyjdzie czas, że zrozumiemy, dlatego że Bóg da nam objawienie tych rzeczy, tak jak dał Józefowi. A więc zawsze pozostawajmy w tym miejscu pełnej miłości, obecności Boga, dlatego że kiedy Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Bóg jest z nami. Kiedy Józef zobaczył Boga, już będę kończył, w tym trudzie, który przechodził, to nawet te trudne rzeczy zobaczył jako błogosławieństwo. Nie tylko dla niego, też dla swojej rodziny, dla całego kraju. Pomodlimy się chwilkę. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie, bo Ty jesteś mądrością, Panie. Ty wiesz wszystko, Panie. Ty znasz, Panie, każdą sytuację w naszym życiu, Panie. Ty byłeś w każdej z tej, nawet tej trudnej sytuacji, razem z nami, choć wydawało nam się, że Ciebie nie ma. Ale byłeś tam, by nas podtrzymać, by nas zachęcić, by nas umocnić. Panie, i z tak wielu dołów zagłady już nas wyciągnąłeś. I kiedykolwiek taka sytuacja będzie, zrobisz to ponownie, dlatego że kochasz nas odwieczną miłością i zachowałeś dla nas swoją łaskę. Ojcze, ja modlę się, Panie, byś dał nam to zobaczyć, tak jak dałeś tą łaskę Józefowi, że on zobaczył w tym wszystkim trudzie, przez który przechodził, Twój plan. Mógł tego doświadczyć i mógł oglądać owoce tego. Panie, przeprowadź nas, Panie, przez te wszystkie sytuacje, też jako Kościół, Panie. Dlatego powierzamy Ci, Panie, nasze życie, powierzamy Ci nasze rodziny, Panie, powierzamy Ci ten Kościół, Panie, który powołałeś do istnienia, Panie. Poprowadź nas wszystkich, Panie. Daj nam zrozumienie, Ojcze. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.